Ja, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pik. Proszę Państwa, jestem w Global Timesie i taki zestaw artykułów, ten artykuł, który chcę teraz omówić, należy do takiego zestawu artykułów pod tytułem GT Voice, czyli no, głos Global Timesa, czyli jakby ich punkt widzenia na pewne rzeczy. W tym przypadku ten artykuł mówi o, cytuję, wybór polityki pieniężnej pokazuje dynamizm Chin, podczas gdy USA więdną. No, powiedzmy, że to jest takie chińskie sformułowanie na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Cytuję. Chiński Bank Centralny ogłosił w poniedziałek, że obniży stopę rezerw obowiązkowych, czyli RRR, o 50 punktów bazowych dla wszystkich instytucji finansowych. Podczas gdy po drugiej stronie Pacyfiku powszechnie oczekuje się, że rezerwa federalna US Reserve, czyli Fed, Fed zaostrzy swoją politykę monetarną. Dla tych, którzy nie bardzo wiedzą, o co chodzi, przypominam, że rezerwa, stopa rezerw obowiązkowych w normalnych Chinach jeszcze 10 lat temu to było w granicach 20 do 17%. To było za dawnych dobrych czasów. W tej chwili to jest kilka procent. Nie wiem dokładnie ile, ponieważ na wszelki wypadek nigdy o tym nie informują. To jest jedna z bardziej strzeżonych tajemnic, aczkolwiek nie wiem dlaczego. Natomiast w Polsce stopy rezerw obowiązkowych, wtedy kiedy ja się tym zajmowałem, oscylowały wokół 4-4,5%. Co to oznacza? Co to są rezerwy obowiązkowe? To znaczy, co oznaczają rezerwy obowiązkowe? To znaczy, że jeśli to jest, powiedzmy sobie, 4% rezerwy obowiązkowej istnieje w banku, to znaczy, że bank w postaci gotówki musi mieć 4%. Swoich wszystkich aktywów. Wszystkich aktywów. Czyli innymi słowy, statystycznie rzecz biorąc, gdyby na przykład bank padł, to 4% klientów dostanie swoje pieniądze. Oczywiście też nie wszystkie. więc, jak Państwo się domyślacie, różnica między 4 i 20 jest no, znakomita, prawda? To tak naprawdę to tak nie powinno być. No ale kogo to obchodzi? To jest właśnie żydowskie, to jest charakterystyczne dla żydowskiej bankowości. Mianowicie pożycza się pieniądze, nie swoje, po pierwsze, nie swoje pożycza się pieniądze, po drugie pieniądze, których się nie ma. Pożycza się pieniądze, których się nie ma. No to na tym zasadzała się cała polityka związana z pożyczkami tak zwanymi walutowymi w ogóle u nas. Czy to frankowe, czy ale przede wszystkim frankowe to były. Sam ich udzielałem, więc doskonale wiem, na czym to polegało. Udzielano pożyczek we frankach, których nikt nie miał, nikt nie widział na oczy. Dobrze, ale mnie chodziło raczej o tę stopę rezerw obowiązkowych, która została obniżona. Co to oznacza? To znaczy, że z jednej strony to bardzo dobrze, z drugiej strony to bardzo źle. Jak zwykle wszystko zależy od tego, jak się na to patrzy, z którego punktu widzenia się na to patrzy. Bardzo dobrze z punktu widzenia klientów, ponieważ to i oprocentowanie świadczy o tym, że jest luzowana polityka monetarna. Luzowana polityka monetarna, czyli państwo uważa za rzecz pożądaną, aby ludzie się zadłużali, aby tego pieniądza było więcej na rynku. No właśnie po to się luzuje tą stopę rezerwy obowiązkowej. Właśnie dlatego, żeby nie dodrukowywać pieniądza, tylko żeby on jakby naturalnie wypłynął z banków. A żeby banki miały więcej pieniędzy na pożyczanie. A więc to na tym polega luzowanie. Natomiast jeśli się i luzowanie ma miejsce wtedy, kiedy kiedy chce się rozpędzić gospodarkę lub ona się rozpędza, to wtedy się luzuje. Natomiast gdy się zaostrza politykę monetarną, to znaczy, że zaczynają się kłopoty. No, na przykład najlepszym dowodem na zaostrzenie polityki monetarnej jest w tej chwili to, co się dzieje w Polsce. No bo są kłopoty. To tak w telegraficznym skrócie. Cytuję dalej. Rozbieżność między polityką monetarną Chin a amerykańską nie tylko odzwierciedla powiązanie interakcje z politykami poszczególnych tych dwóch krajów, ale także podkreśla duże pole manewru Chin w zakresie makrokontroli, aby zapewnić stabilność gospodarczą w rywalizacji z USA. Cytuję dalej. Chociaż korekta chińskiej polityki makroekonomicznej nie jest oczekiwana, ale biorąc pod uwagę presję w dół chińskiej gospodarki, to jest to, o czym ja mówię od kilku miesięcy. Presja spadająca chińskiej gospodarki, obniżenie RRR, które według szacunków, spowoduje według szacunków, że do gospodarki wpłynie o 1 200 000 000 000 yuanów więcej długoterminowych płynnościach i nadal to jest bardzo oczekiwane, to jest bardzo interesujące. Bazując na doświadczeniach z poprzednich lat, bank centralny zazwyczaj obniża RRR na początku roku, aby uwolnić płynność na planowanie kredytowe banków. Czyli innymi słowy, na początku roku robi się obniżka RRR po to, żeby banki wiedziały, jaką kwotę, może o ile więcej, będą miały do dyspozycji w obszarze płynności, swojej płynności przeznaczonej na kredytowanie gospodarki. Bazując na doświadczeniach z poprzednich lat, bank centralny zazwyczaj obniża RRR na początku roku, aby uwolnić płynność na planowanie kredytowe banków. To czytam. Rzadko też zdarza się, aby korekta była ogłaszana przed coroczną centralną konferencją pracy gospodarczej Komitetu Centralnego. Moment dostosowania polityki pieniężnej ma coś wspólnego z pilną potrzebą stabilizacji wzrostu gospodarczego. Stagnacja wzrostu gospodarczego może łatwo wywołać ryzyko systemowe w Chinach. Dlatego w obliczu trwającego spowolnienia gospodarczego chińscy decydenci muszą zapewnić solidny wzrost gospodarczy, aby chronić się przed zagrożeniami gospodarczymi. No tutaj z tych zdań wypływa dokładnie to, o czym ja mówię od miesięcy, że gospodarka powoli chińska wyhamowuje. Na to dostarczam Państwu co miesiąc przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście dowodów. Szczegółowych dowodów. Cytuję. Czyli innymi słowy, jeszcze wracając do tego kapitału. Czyli stagnacja wzrostu gospodarczego, która już ma miejsce w obszarze PMI, w obszarze indeksu PMI, jest widoczna. Na razie jeszcze nie widać ich w zbyt wielu obszarach, ale idzie ku właśnie temu. Cytuję dalej. I temu właśnie ma służyć uwolnienie kolejnych pieniędzy do gospodarki. Zamiast do drukowywania. I teraz cytuję dalej. Działania Chin zmierzające do uwolnienia płynności mogą być również postrzegane jako zaawansowane przygotowanie do radzenia sobie z potencjalnym szokiem związanym ze zmianą polityki pieniężnej, której dokonują Stany Zjednoczone. Nie jest tajemnicą, że Fed przyspieszy ograniczenia programu luzowania ilościowego, co ma doprowadzić do gwałtownego odpływu pieniędzy z innych gospodarek. Czyli innymi słowy, pieniądze z innych gospodarek będą przerzucane do gospodarki amerykańskiej. Perspektywa tego posunięcia zmusiła już wiele banków centralnych do podniesienia stóp procentowych w celu ochrony swoich rachunków kapitałowych. Wiecie Państwo, ja nie czuję się zbyt mocny w tych sprawach, ale odnoszę takie wrażenie, no po tych kilkunastu latach prób dawania sobie rady z tymi trudnymi sprawami, że podniesienie stóp procentowych w celu ochrony swoich rachunków kapitałowych nie jest jedynym rozwiązaniem. Ja pamiętam jeszcze pewnie z 10 lat temu, kiedy niektóre banki centralne, głównie w Ameryce Południowej, o ile przypominam sobie, to był chyba Bank Centralny Brazylii i Bank Centralny Argentyny, podniosły koszty wchodzenia i wychodzenia z dużych, znaczy koszty wchodzenia i wychodzenia dużych sum pieniędzy z i do ich systemu walutowego. Czyli innymi słowy, jeśli jakiś żydowski spekulant chciał wrzucić do, bo akurat uważam, że stopy procentowe w Brazylii są niskie i warto, chciał wrzucić do tego układu kilka miliardów czy kilkanaście miliardów dolarów, to musiał zapłacić podatek od tego. To się niestety nie przyjęło. Z powodów oczywistych. Żydzi mają wszędzie swoje wtyki. No więc podatek od spekulacji, od działań spekulacyjnych nie przyjął się w świecie. Ale myślę, że byłoby bardzo dobrze, gdyby wreszcie przyjął się w Stanach Zjednoczonych i wtedy takie działania, jak działania Fedu, różne działania Fedu, w tym przypadku chodzi o ograniczenie programu luzowania ilościowego, to się nazywało, to było Q quantity, a coś tam Q. Dawno się tym nie zajmowałem, więc już nie pamiętam nazwę tego, ale to zostało zapoczątkowane w 2009 roku chyba, albo na początku 9 albo pod koniec 8 przez Paula Paulsona, wtedy szefa sekretarza skarbu USA. A później to już poszło. To były biliony dolarów. Te Q. QE. QE. O, QE. QE1, QE2, QE3. Było QE6. Teraz to już nie wiadomo, które. W każdym razie te programy luzowania ilościowego powodują ogromne ruchy pieniądza między światem zewnętrznym i Stanami Zjednoczonymi. Bo tu chodzi o zarobek na obligacjach. I gdyby świat zewnętrzny, duże gospodarki zewnętrzne wprowadziły koszty, dodatkowe koszty, które wiążą się z wchodzeniem do ich systemu i z wychodzeniem z ich systemu, no to wtedy 10 razy by się taki żydowski macher zastanowił, czy warto. No bo koszty zaczęłyby być spore. Nie ma kosztów, więc te zagrożenia gospodarcze dla świata związane z tymi tymi działaniami amerykańskimi są znaczne. Teraz cytuję dalej. Pozornie obniżka RRF w Chinach pozwoli systemowi bankowemu uzupełnić płynność wystarczającą do zabezpieczenia potencjalnej luki kapitałowej spowodowanej zacieśnianiem polityki pieniężnej przez Fed. Ale w rzeczywistości to posunięcie podkreśla różnice w zdolnościach rządów obu krajów do stosowywania ich polityki gospodarczej. Cytuję dalej. Nie zgadzam się z tym, ale cytuję dalej. Fakt, że Chiny są w stanie dokonać korekty łagodzenia płynności przed ograniczeniem Fedowym, zamiast biernie podążać za podwyżką stóp procentowych. Przepraszam. Przepraszam Państwa za ten telefon, ale niestety musiałem odebrać, znaczy niestety. Cieszę się, że mój przyjaciel dzwonił. I to zostało wyjaśnione została przy okazji, znaczy on wyjaśnił przy okazji, co się stało, a mianowicie są jakieś, znaczy co się dzieje z tym, że nie mogę na serwerze wrzucać, udostępniać Państwu swoich felietonów, albowiem jest jakaś tam, są jakieś tam prace na serwerze, więc to zresztą nie w Polsce, tylko gdzieś tam indziej, więc dobra, sprawa jest stosunkowo prosta. Myślałem, że to służby działają. Proszę Państwa, wracam do artykułu. Cytuję dalej. A właściwie wiecie Państwo co? Ja myślę, że dobrze by było, żebym ja zrobił dwie części tego materiału, dlatego że to jest zbyt ważna rzecz, żeby się nad tym prześlizgnąć. Bo można się poślizgnąć. Nie, prześlizgać się nie mam zamiaru. No, poślizgnąć się na pewno nie poślizgnę, ale prześlizgiwać się nad sprawami monetarnymi, nad polityką monetarną, a nie mam zamiaru, bo to jest zbyt ważna rzecz, o której nikt nie wie, bo tymi rzeczami zawiaduje z reguły, z reguły zawiadują banki centralne lub Ministerstwa Finansów. I Państwo o tym nie wiecie, ale to są rzeczy naprawdę krytycznie ważne dla nas wszystkich. Dziękuję zatem i zapraszam na drugą odsłonę tego samego felietonu. Dziękuję, moje uszanowanie.